tak się trochę odzwyczaiłem od takich kazalnic, że jedno miejsce, ja wolę tak chodzić, ale pokornie to zniosę. Zaczniemy od takiego staropolskiego Alleluja.
Alleluja.
Jakoś tak słabo was słyszę. Alleluja?
Alleluja.
O, teraz amen. No bo jak głuszek jestem, to tak trochę potrzebuję głośniej. Cieszę się, że mogłem razem z moją małżonką, która tam siedzi i teraz robi mi zdjęcie, hello, przyjechać. Tutaj jestem tutaj po raz drugi i powiem, że tym razem jestem pod dużo większym wrażeniem. Przynajmniej dwa razy takim jak ostatnio. Jeżeli trzeci raz mnie zaprosicie, będę trzy razy pod takim wrażeniem, to znaczy, że chyba już zaraz Pan Jezus przyjdzie. Jeżeli jest takie słowo w Biblii, które mówi, oblubienica się przygotowała, to powiem, że nie wiem, na ile pamiętam wszystko, co działo się lat temu kilka, kiedy przyjechałem tu pierwszy raz, ale powiem, że to, co dzisiaj widzę, to pewnie do uszu waszych jest to potrzebne jako zachęta. Ja jestem niezwykle zachęcony. Jestem pod takim dużym wrażeniem, wręcz tak się powstrzymywałem, żeby nie uronić jakiejś łzy, no bo przecież chłopaki nie płacą, nie płaczą. I powiem, że najbardziej po prostu no, rozwaliło mnie to, co na koniec. No po prostu, no to teraz sobie pomilczę. Wow. To jest przyszłość. To jest przyszłość. I to jest coś niezwykłego. I to wcale się wam nie udało. To wam się nie udało. To po prostu na ten temat ci będę mówił. To jest łaska. To jest coś, co po prostu Bóg robi i to widać. I jeżeli miałbym jednym zdaniem powiedzieć ku zachęcie dla wszystkich, wiarą stoicie. I tego się trzymajcie. I tego się trzymajcie. Dzisiaj chciałem kilka zająknięć zrobić na temat łaski i niewoli. Ponieważ okazuje się, do czego później dojdę, i nie chcę jakichś wykładów specjalnych, jakichś nauczań, niech to będzie kilka takich słów, które mogą pokazać wam miejsce, w którym aktualnie możecie być i nie wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Ja nie mam gotowych odpowiedzi, że trzeba zrobić to, tamto i siamto, ale chcę powiedzieć, że te odpowiedzi zna Pan Bóg. Cieszę się też, że mogę być tutaj z moimi przyjaciółmi z klubu i tak jakoś ja dzisiaj jestem bezbarwny, ale bardzo się cieszę, że tu razem jesteśmy. Wczoraj był taki dzień wesela, był ślub i później bawiliśmy się i to jest taki dobry czas i powiem szczerze, że człowiek potrzebuje się też wybawić. Potrzebuje poradować się, pocieszyć się. I jeden z gości, który był na ślubie, powiedział mi takie coś, jakby dla mojej zachęty, powiedział coś takiego, bo to było w takim bardziej tradycyjnym kościele, takim powiedzmy już takim budynku, jeszcze ten ksiądz tam był taki, to kościół Mariawitów, pewnie nie wszyscy, że wiecie gdzie on jest, ale może nie wszyscy byli na takim nabożeństwie, ale on, ten człowiek bardziej tak w kościele rzymskim tam chyba operował i powiedział, podobało mi się, bo to było takie lekkie, a nie takie ciężkie. I wiem, że kiedy myślimy o lekkości, to jest takie słowo, które w Biblii mówi Pan Jezus, moje jarzmo jest lekkie. I powiem ci, kiedy no nie ma takiej opcji, żebyś ty w swoim życiu nie miał żadnych problemów, ciężarów, trudności. Jezus mówi, moje jest lekkie. Ja ci dam odpocznienie. I dzisiaj o łasce to zacznę takim stwierdzeniem, takim dziwnym słowem, które gdzieś znalazłem. I to jest takie słowo, tylko ludzka głupota przypomina Bożą łaskę, dlatego że jest bez granic. I powiem w ten sposób, Boża łaska jest bez granic, podobnie jak ludzka głupota. I chodzi o to, żebyśmy się bardziej zbliżyli do tych bez granic, bezgranicznej Bożej łaski, nieograniczonej Bożej łaski, niż do własnej nieograniczonej głupoty. Człowiek potrafi wymyślać nieograniczoną liczbę wymówek do tego, żeby nie przyjąć czegoś, co nam proponuje Pan Bóg. Jeden z takich ludzi, ja mam takie wrażenie i taką nadzieję, że Pana Bogowych, bo powiedział takie słowo, on się nazywał Ojciec Pio i on powiedział, łaska nie jest wyłącznie czymś, ona jest też kimś. I kiedy będziemy rozumieć Pana Jezusa, który gdzieś tam mówi o łasce, to będziemy rozumieć, że On mówi o sobie. Że On jest tą łaską, którą myśmy doświadczyli. Nie zasłużyliśmy sobie na absolutnie żadne fory. Natomiast ofiara Jego spowodowała, że coś się zmieniło. Że nagle mamy przystęp do tronu Boga, w którym powinniśmy zostać oskarżeni i potępieni. Łaska jest absolutnie niezasłużona. I absolutnie na nią zasłużył tylko Pan Jezus Chrystus. I my, przyjmując tą łaskę i tą łaskę za łaską, stajemy się zupełnie kimś innym. Stajemy się w zupełnie innym położeniu. Nie chcę mówić rzeczy, które wiecie, ale powiem rzeczy, które mnie dotykają. Przepraszam za mój głos, ale wczoraj śpiewałem. I to nie było śpiewanie w chórze. Z żoną tańczyliśmy i tak śpiewałem, że teraz mam chrypę. To jest takie słowo w Izajaszu, 54 rozdziale, 10 wersecie. Choćby góry się poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja łaska cię nie opuści. A przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Ludzie zawsze żyli w niepewnych czasach. Nic na tej ziemi, nawet teraz, kiedy tu siedzimy i się cieszymy, nic nie jest pewnego. Jedyna rzecz niezmienna to jest to, że może się coś zmienić. To jest niezmienna rzecz. I że zawsze będzie się coś zmieniać. Mogę powiedzieć, jutro już nie będziesz tą samą osobą, bo dzisiaj i jutro to jest wczoraj. I nie można się zatrzymać w miejscu, bo czas płynie. Nawet chyba taki pan Tarej powiedział, wszystko płynie. Nie, to inaczej było, ale w każdym razie ktoś to odkrył i odnalazł. Nie wiemy, co się dzisiaj wydarzy. Nie wiemy, co jeszcze dzisiaj przyniesie dzień. A już w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie jutro. My możemy planować, my możemy układać sobie plany, ale musimy pogodzić się z tym, że nic pewnego. Że to, co my wymyśliliśmy, teraz ja po polsku mówię, wymyśliliśmy, może się okazać, że to nie wychodzi. To nie jest tak. I powiem rzeczy, którymi tak naprawdę, no nie, że ja mam problem, tylko czasami... Bardzo Bóg zapłacił.
Bardzo dziękuję.
To, co chcę powiedzieć, to o pewnej rzeczy, której nie do końca rozumiemy. My nie rozumiemy Bożej łaski. I szczerze mówiąc, tak jak jest powiedziane, Bóg pysznym się przeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. To jest takie coś, co jest takim pokazaniem nam, gdzie jest ta łaska. Ta łaska jest w miejscu naszej pokory. Ta łaska jest w miejscu, kiedy my mówimy: nie, Panie, to Ty, Tobie chwała. Nie mi, ja jestem tylko ten, który coś przyjmuje. I to jest coś, co Panu Bogu się podoba, takie skruszone serce. I chciałbym opowiedzieć pewną historię, którą pewnie znacie, i ona dotyczy Izraela. Ona dotyczy Izraela, który znalazł się w Egipcie w niewoli. I mogę powiedzieć, że ja za bardzo nie rozumiem, jak Pan Bóg ich tak mógł zaprowadzić, że przecież wszystko było tak dobrze. No było tak dobrze. No nawet Józef został premierem rządu u Faraona. I był głównym szefem. No jeżeli ten był prezydentem, ten był premierem, rządził całym wyżywieniem i ówczesny świat mógł nakarmić. Żydzi byli w niezwykłej, super pozycji. I wydawałoby się, że tak powinno być. I tak powinno trwać. I to powinno tak właśnie. Ale coś się stało. Coś się wydarzyło. Coś się przemieniło. Wiecie, jest taka historia o gotującej się żabie. Nie wiem, czy słyszeliście. Jeżeli wsadzisz żabę do garnka i tak będziesz ją gotował, to ona: a, sauna, jacuzzi, ugotowałam się. Jak wrzucisz ją do wrzątku, ona szybko wyskakuje. Więc problem polega na tym, że ten Izrael znalazł się w cudownym miejscu i się tak gotował i nagle patrzy: o, budujemy już piramidy. No fajnie, ojej, coś na plecach, a to bat, a to teraz coś innego, a to... I nagle stali się niewolnikami. Oni sami nie zauważyli, kiedy stali się niewolnikami. Bóg zaprowadził ich do tej ziemi i czy wierzycie w to, że Bóg prowadzi? Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą, życiem i wierzę, że to są słowa Boże. Że Bóg pokazuje nam drogę i pokazuje te miejsca, gdzie my mamy być. Ale my często mówimy: dobrze nam tu, Panie. Tu jest dobrze. Namiociki porozstawiamy i sielanka. Oj, dlaczego ja buduję piramidy? Zatrzymujemy się. Droga to jest coś, co jest z punktu A do punktu B i leci dalej. I leci dalej. I chodzenie za Panem oznacza naśladowanie Go, a nie stanięcie w miejscu naszego sukcesu i potem jest nagle porażka. Nie ma takiego człowieka, który by nie odniósł w swoim życiu porażki. I może Ty jesteś w miejscu swojej porażki. Może jesteś w miejscu, gdzie nagle patrzysz, że budujesz te piramidy i nie wiesz, o co chodzi. I dlaczego Ty jesteś teraz w jakiejś niewoli? Dlaczego Ty masz problem? Przecież Pan Jezus przecież obiecał, przecież miało być dobrze. I było dobrze. I co się stało, że się nie udało? Bóg, kiedy widział swój lud, powiedział: napatrzyłem się już na waszą niewolę. Ja już napatrzyłem się, już wam starczy tej niewoli. Ja nie chcę was uczyć życia w niewoli, tylko ja już napatrzyłem się i teraz dam wam wyzwolenie. I on ma swój plan. My mamy swój plan, a Bóg ma swój plan. I nagle bierze Mojżesza, a Mojżesz mówi: ale ja no pasaran, no comprende, ja nie umiem za bardzo. A w ogóle to mi się tak podoba, że jesteśmy w szkole językowej. No, nie wiedziałem, że baptyści mówią językami innymi. Chwała Panu, aleluja. I to koniec ze stereotypami. Nawet w zborze baptystów trzeba szkołę językową otworzyć. Chwała, aleluja. Ale ja to nie o tym. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że Pan Jezus nie jest baptystą. Ani nie jest zielonoświątkowcem. Pan Jezus jest po prostu Panem. I On chce, i tak Bóg chce pokazać nam przez Pana Jezusa, co to znaczy to panowanie. Panowanie to znaczy, że On mówi: ja już się napatrzyłem, ja teraz Ci dam plan wyjścia. I Ty pójdziesz i zrobisz pewne rzeczy, które ja Ci pokazuję, i kiedy zrobisz te rzeczy, to wyzwolisz to, co ja chcę wyzwolić. Mojżesz tak generalnie rzecz biorąc, no wcześniej miał tam jakieś przygody w Egipcie, okazało się, że jego pomysły nie za bardzo zadziałały, że faraon nie tylko nie uwolnił nikogo, jak on zabił tego strażnika, tylko jeszcze sam musiał uciekać. I to są nasze pomysły. Kiedy my realizujemy nasze pomysły, nagle wiejemy, bo się okazuje, że to nie jest to. To zupełnie jest co innego. I co chcę powiedzieć? Że kiedy Pan Bóg wezwał sobie Mojżesza, powiedział mu: wracasz do Egiptu, nie myślę, że on był szczęśliwy. Ja myślę, że on miał problem. Dobra, Panie, ja wszystko rozumiem, ale dlaczego tam? Nie możesz mnie gdzie indziej wysłać? Jest tyle pięknych miejscowości. Na przykład byśmy ostatnio z żoną byli w Grecji. Tam jest ładniej. Po co do Egiptu? Po co tam? Ale Bóg mówi: ty tam pójdziesz. Mało tego, staniesz przed swoim znajomym, faraonem, który cię ściga, i powiesz: uwolnij mój lud. Świetnie. Świetnie. Już biegnę. Lecę, Panie Boże. Ale to jest droga. Idź, zrób te rzeczy. Cofnij się do miejsca, z którego wyszedłeś i stań w rzeczywistości mojej rzeczywistości. To jest moja rzeczywistość. I widzisz, kiedy my oglądamy się wokół, widzimy swoją rzeczywistość. Widzimy te piramidy, widzimy to wszystko i mówimy: ja już, no tak musi być, no nie mam siły, ja z tego nie wyjdę. My często mamy taki mózg niewolnika. Poddajemy się temu, co widzimy. Ale Bóg mówi: patrz tam w górę, skąd pomoc przychodzi. I Bóg mówi: ja mam dla ciebie pomoc. Ja mam dla ciebie rozwiązanie. Mam swój plan. Ten twój zostaw sobie, zapakuj ładnie i połóż do szafki nocnej. Ale ja mam swój plan. Zastosuj ten plan. Jest taki tekst w Biblii, który mówi: wszelka myśl niech będzie poddana myśli Chrystusa. Wszelka myśl. Więc jak myślisz, tak żyjesz. Jeżeli tobie w twoim myśleniu wydaje się, że ta rzeczywistość, którą ty widzisz, to jest to, co musi w twoim życiu być, to tak będziesz żył. Jeżeli będziesz patrzył albo myślał i poddawał swoją myśl myśli Chrystusa, nagle zobaczysz, że jest zupełnie inaczej. I twoje życie będzie zdeterminowane tym, co ci pokazuje Bóg, i będziesz pewne rzeczy zmieniał w swoim życiu. No właśnie, i to jest to, czego my nie za bardzo lubimy. Ja, jak staję przed lustrem tak codziennie, nie widzę nic. Patrzę, piękny gentleman, prawda, elegancki. Ale wiecie co, ja wymieniałem dowód osobisty. Ja wymieniłem osobisty dowód. I jak zrobiłem sobie nowe zdjęcie i porównałem z tym zdjęciem sprzed 10 lat,
coś się stało. Ten pan, ten taki, to jest zupełnie inny już. A ja potem sobie wziąłem jeszcze prawo jazdy, sprzed 30 lat mam zdjęcie. To jest niemożliwe. Jak to się stało? Codziennie oglądałem swoje oblicze. Codziennie patrzyłem w lustro. Nic nie widziałem, żadnej zmiany. No i się ugotowałem. I jak czasami tu mnie łupnie, tam mnie łupnie, to z żoną mamy takie stwierdzenie, peseloza. Jak tu cię łupie, tam cię łupie, popatrz w swój pesel i będziesz wiedział, o co chodzi. Dobra, do rzeczy. Pomyślcie przez chwilę, mówimy o łasce. Bóg prowadził Abrahama, amen. Prowadził też Izaaka, Jakuba, wprowadził Józefa. To dlaczego? To łaska nie zadziałała? Czy łaska nie zadziałała? Jak to się stało? To jest coś takiego, że tak jak Abraham naśladował, szedł tam, gdzie Bóg kazał, Izaak robił, Jakub szedł tam, gdzie Bóg kazał. I oni znajdowali się w miejscu, które bym określił jednym miejscem obfitości, wolności. Natomiast wtedy, kiedy my mamy własne pomysły i kiedy myślę, że Izrael usiadł i powiedział, jest dobrze, to nagle się okazało, że nie zauważył, jak jest niedobrze. Ja już to mówiłem, w związku z tym powiem drugą rzecz. Bóg mówi, ale ja już się napatrzyłem na to. I kiedy ty przez swoje własne pomysły znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz już być, to wiedz o tym, że Bóg do ciebie mówi, napatrzyłem się na to. Mam dla ciebie plan. Wróć do miejsca, w którym ty nabroiłeś. Wróć do tego samego miejsca. I tam ogłoś, że wyprowadzasz swój lud. Że wyprowadzasz się stamtąd. Że ty nie będziesz w tym miejscu niewoli. Może okoliczności zewnętrzne powiedzą ci, chwila. To teraz nie będziesz miał słomy, a dalej cegły będziesz wyrabiał. I nagle to, czego potrzebujemy doświadczyć, to działania Pana Boga w naszym życiu. Tych niezwykłych cudów i doświadczeń, które spowodują, że te zmiany, które mają przyjść, to będzie dzieło Boga, a nie twój pomysł na życie. Życie takie chrześcijańskie to nie jest zupka winiary, pomysł na. Ty potrzebujesz wiedzieć, że Bóg ma plan twojego życia i On chce ciebie poprowadzić. Prawdopodobnie mówię oczywistości, ale zbliżając się do końca, wydaje mi się, że to już tak będzie dobrze zbliżać się do końca. Wiesz, to jest coś takiego, co ja mówię do siebie. Ja mówię to do siebie. Ile człowieku w życiu twoich nieposłuszeństw było? Ile błędów popełniłeś i znalazłeś się w miejscu, w którym nie chciałeś się znaleźć? I tak sobie pomyślałem, że jest coś, co może dzisiaj ty przeżywasz. I jestem przekonany, że Bóg ma dla ciebie coś, co się nazywa objawienie. I On chce ci to pokazać. I chce powiedzieć, słuchaj, ja już się napatrzyłem, wystarczy mi. I ja chcę ci pokazać nie nieograniczoną twoją głupotę, tylko nieograniczoną moją łaskę. I powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, w którym ty jesteś, z którego ja cię nie wyprowadzę. Choćby nie wiem, jak wartownicy potężni stali. Wiesz, kiedy Paweł apostoł i tam inni pogodzili się z tym, że będą apostołami, że będą gdzieś tam głosić słowo, to generalnie rzecz biorąc nie było za bardzo zachęcająco dla nich te proroctwa, że poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. Poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. Że jaką śmiercią uwielbicie Pana Boga. Wiecie, z tych 12 apostołów to tylko jeden przeżył. I to w niewoli, na wyspie Patmos. Tak naprawdę powiem krótko i na temat, że chodzenie w Jezusie Chrystusie, to nam się wydaje, że kiedy Bóg nas wyciąga i już te cuda porobił i nas zaprowadzi w cudowne, cudowne miejsce, to już wow. A On zaprowadza nas na pustynię i mówi, obietnica jest tam dalej. Chce nas przeprowadzić. Pomyśl sobie, takie słowo usłyszałem 2 dni temu, mieliśmy akurat synod kościoła i przy okazji była jeszcze taka konferencja i
pewien człowiek, który nazywał się, zdaje się, Gary Wilkerson. Nie wiem, kojarzycie to nazwisko? I on powiedział coś takiego, co mnie tak jakoś zachęciło, a mianowicie powiedział o tym, że... no i właśnie zapomniałem. Jak se przypomnę, zaraz wam powiem. Nazwisko pamiętałem, ale co powiedział, zaraz se to przypomnę. Okej. Pustynia nie jest miejscem, którym chcemy być. Dlaczego Bóg wprowadza nas na pustynię? Żebyśmy szli do obietnicy. Żebyśmy przechodzili przez pewne rzeczy i rozumieli, że Bóg nas wprowadza do miejsca, celu naszej pielgrzymki. Amen. I powiem ci w ten sposób. Jeżeli Bóg wyzwala cię z jakiejś niewoli, to prowadzi swoją drogą. Nie ma w ten sposób, że Bóg cię wyzwala, a ty mówisz, Panie Boże, słuchaj, to jest moja droga, a ty teraz chodź za mną. Mamy takie tendencje. My chcemy Pana Boga wmanewrować w nasz plan i myślimy, że On pójdzie za naszym sposobem myślenia, za naszym planem. I mówimy, Panie Boże, tylko nas pobłogosław. Czasami w społecznościach tak się dzieje, że po prostu mamy tak napięty ten grafik, o już wiem, co on powiedział, że my Pana Boga zapraszamy na nabożeństwo, żeby On brał w nim udział. A On nas zaprasza na nabożeństwo i mówi, ja Wam chcę pokazać, żebyście wzięli udział w tym, co ja Wam chcę dać. Amen. I tak samo jest, że kiedy Ty zapraszasz Pana Jezusa do swojego życia, to nie zapraszasz Go po to, żeby On, że tak powiem, szedł za Tobą. Jeżeli zapraszasz Go do swojego życia, to jako Pana. A to słowo ma dziwne konotacje. Bo jeżeli myślisz o tym słowie Kirio, czyli Pan, to znaczy nie Pan Janek, Pan Zenek i przy okazji Pan Jezus, tylko Pan, Twój władca, który decyduje o Twoim życiu. A jeżeli Twój Pan, to kim Ty jesteś? Jeżeli chcesz naprawdę być wolnym, musisz stać się niewolnikiem. Nie ma tak, że Ty w swojej wolności będziesz wybierał. Chcielibyśmy, bardzo byśmy chcieli. Wolność, tu, ja, wolna wola, super. Ale mogę Ci powiedzieć, że do tej Twojej wolnej woli przychodzi Pan Diabeł i mówi, ja Ci pokażę jeszcze lepszą wolność. Czy na pewno z tego drzewa nie wolno spożywać? Jak to było o tych grzechotnikach? Tam wisiał taki jeden grzechotnik i grzechotał. Na pewno, i Ewie się zaczęło tam grzebać w tej głowie, ty no faktycznie, jabłka dobre, no za darmo, będziemy znać wszystko, super. Jak cię nie może diabeł przed czym zatrzymać, to cię popchnie dalej, abyś wpadł w kolejną niewolę. I tak nasza wolność się kończy. Kiedy stajemy się ludźmi, których Bóg wyzwala, my szukamy już kolejnych miejsc, dlatego potrzebujemy iść za naszym Panem. I potrzebujemy powiedzieć, moja wola niech będzie zgodna z Twoją wolą. Amen. Jako w niebie, tak i na ziemi. Jak w moim mózgu, w niebie mojego myślenia, tak i w moim życiu. Twoja wola, Panie. Niech ona się stanie. Piasek pustyni, baty, nadzorcy nie podobają nam się. I chcielibyśmy tylko, żeby Pan Jezus usunął tych nadzorców, ten piasek, to wszystko, a resztą już my sobie poradzimy. Tak to nie działa. Jeżeli zapraszamy Go naszego życia, to On nie tylko chce pousuwać te elementy, które Ci nie pasują, ale pousuwać elementy te, które Jemu nie pasują. Ty z jakiegoś powodu masz problemy. I Pan Jezus nie chce usunąć Twoich problemów, tylko chce usunąć powody Twoich problemów. I często Bóg daje nam siłę do tego, żebyśmy sami pokonali problemy, bo okazuje się, że sami jesteśmy sprawcami tych problemów. To my jesteśmy magnesem ściągającym problemy, a potem stajemy w miejscu rzeczywistości i mówimy, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Ja jestem miłościw, tylko po coś tam las. Taka historia sprzed jakiegoś tam, nie wiem. Pewien młody człowiek wraca do domu z taką bardzo posiniaczoną pupą, bo się okazuje, że poszli na pachtę, czyli po polsku to będzie na szaber taki, no na śliwki poszli, no. I ktoś go tam postrzelił solą pod ogon, no i tak go bolał ten tyłek. I tato, tu boli, o, tam mi zrobią. Mówi, słuchaj synu, mnie już nie chodzi o te śliwki, tylko po coś ty tam las? Po coś ty tam las? I są takie rzeczy, że my po prostu właśnie leziemy w miejsca, które nas potem bolą. miejsca bólu, miejsca goryczy, miejsca łez. I to, czego chce Bóg, to wyciągnąć nas z tych naszych pomysłów i dać swój własny pomysł i powiedzieć: Twoja wola. Wiesz, kiedy patrzę na krzyż, to takie jest centralne połączenie dwóch takich, jedna poprzeczna, druga pozioma. I to skrzyżowanie się Twojej woli z Pana Bogową wolą, to jest właśnie miejsce, w którym powinieneś być. Tam jest Jezus. Kiedy chcesz spotkać się z ukrzyżowanym, który daje życie, spotkaj się w miejscu przecięcia, Twojej woli z Pana Bogową wolą. I to będzie to miejsce właściwe Twojej wolności, Twojego szczęścia, Twojej obfitości, Twojej radości. Łaska jest zawsze darem Bożym, darmo danym, wysłużonym przez ofiarę Jezusa. To jest coś za darmo. Za to nie trzeba płacić. Chciałbym, jeżeli to jest możliwe i w zwyczaju tego Kościoła i regulamin Kościoła dopuszcza takie rzeczy, żebyśmy się teraz wspólnie pomodlili. Czy to jest możliwe? Okej. Ale ja mam jeszcze taką, niestety, taką prośbę, żebyśmy wspólnie, jednogłośnie się pomodlili. Ja mam kilka zdań, które mam poukładane w głowie. Jak wy zgodzicie się z tymi zdaniami, to wypowiedzmy je razem, wspólnie. Wy powtórzycie za mną. Niech takie obrazoburstwo chwilowe, po prostu zakłócające wolność wypowiedzi, będzie czymś, co może dzisiaj będzie takim światełkiem w tunelu i to niekoniecznie będzie nadjeżdżający pociąg. Tylko będzie takim miejscem wolności. Amen. Możemy powstać? Dobry Boże, jeżeli możecie, powtórzcie. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ono jest pochodnią. Ono daje i ciepło, i światło. Przychodzimy dzisiaj po łaskę Twojego słowa. Ja przychodzę po łaskę Twojego słowa, aby Twoje słowo pokazało mi moją wolność. I aby moje słowo nie było ważniejsze od Twego. Poddaję się Tobie, dobry Boże. I proszę o Twoje prowadzenie. W imię Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Więcej nie pamiętam. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Amen. Dziękuję Wam bardzo.
Bardzo dziękuję za to słowo. Mieliśmy już na koniec